liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, witam na kolejnej już blisko wakacyjnej audycji o obecności i działaniu Chrystusa w liturgii, właściwie o obecności i działaniu Boga Trójjedynego, bo tutaj trzeba pamiętać, że zawsze mówimy o działaniu trzech osób boskich, a więc Ojca, Syna i Ducha Świętego. I właśnie ostatnie katechezy dotyczyły trzeciej osoby boskiej, właśnie Ducha Świętego. Ducha Świętego, który otrzymujemy już w sakramencie chrztu, a w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania. I na początku może warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o liturgię sakramentalną, to najistotniejsze, aby sakrament zaistniał, czyli był ważny, godziwy i przede wszystkim, żeby przyniósł określone zbawcze skutki działania boskich osób, musi zaistnieć właściwa forma i materia. W sakramencie bierzmowania materią jest olej krzyżma, który jest konsekrowany przez biskupa Wielki Czwartek w czasie tak zwanej mszy krzyżma. Natomiast formą jest namaszczenie tym krzyżmem czoła i wypowiedzenie słów: przyjmij znamie daru Ducha Świętego. I to jest właściwa formuła tego sakramentu. Kiedy właśnie te warunki zostaną spełnione, a więc kiedy mamy olej krzyżma, kiedy biskup namaści czoło bierzmowanego i wypowie tę formułę: przyjmij znamie daru Ducha Świętego, można powiedzieć, że sakrament zaczyna działać. Sakrament zaistniał, a więc można powiedzieć, dał człowiekowi, który przyjmuje dar tego sakramentu, te łaski, które są zawarte w nim, które przewiduje ten sakrament i który rzeczywiście daje. I to jest bardzo ważne. I dzisiaj Kościół bardzo na to zwraca uwagę, nawet powstają specjalne dokumenty, że w przypadku właśnie celebracji sakramentów kapłanom absolutnie nie wolno nic zmieniać, co związane jest z materią i formą sakramentu, bo wtedy po prostu sakrament nie istnieje, sakrament jest nieważny, po prostu go nie było. I w tym kontekście może to będzie dla niektórych trudne do przyjęcia, ale chcę powiedzieć, że mamy dzisiaj możliwość celebracji mszy świętej w nadzwyczajnym rycie rzymskim, to jest tak zwana msza trydencka, ale oczywiście tą pierwszą formą jest celebracja mszy świętej według mszału Pawła VI, tego mszału, który został wydany po Soborze Watykańskim II. I właśnie w kontekście sakramentu bierzmowania należy powiedzieć, że w niektórych wspólnotach tej liturgii tradycyjnej niestety dochodzi do nadużyć, gdyż po prostu udziela się sakramentu bierzmowania. Trzeba powiedzieć, że ten sakrament jest wtedy nieważny, ponieważ papież Paweł VI zmienił formułę sakramentalną. I właściwie dzisiaj sakrament zaistnieje tylko wtedy, kiedy jest wypowiadana ta formuła, która jest zaproponowana właśnie przez papieża Pawła VI w nowej księdze obrzędy bierzmowania. Natomiast jeżeli my stosujemy formułę przedwatykańską, czyli tą potrydencką, praktycznie rzecz biorąc sakramentu nie ma. Sakrament jest nieważny i tutaj trzeba czuwać, żeby nie wprowadzać młodych ludzi, czy obojętnie kogo, kto przyjmuje ten sakrament, że on przyjął sakrament bierzmowania w nadzwyczajnym rycie trydenckim. Kościół takiej możliwości nie daje. Dlaczego to mówię? Bo musimy sobie uświadomić i przypomnieć to, co mówiłem wcześniej, że w tym sakramencie otrzymujemy właśnie dar Ducha Świętego. I właśnie ta nowa formuła w swojej treści wyraźnie nawiązuje do Dziejów Apostolskich. Święty Piotr w dzień zesłania Ducha Świętego wzywał wszystkich do wiary w Jezusa Chrystusa i przyjęcia chrztu w Jego imię. Konsekwencją wiary i chrztu jest także otrzymanie daru Ducha Świętego, o czym mówią Dzieje Apostolskie. I Kościół od początku swojego istnienia był przekonany, że dar Ducha Świętego jest darem Chrystusa. udzielania tego daru wiele razy obiecywał swoim uczniom sam Jezus Chrystus w czasie jeszcze publicznej działalności. I należy podkreślić, że dar Ducha Świętego nie był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla apostołów, ale dla wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa i przyjmą chrzest. Potwierdza to choćby wydarzenie przyjęcia chrztu wraz z darem Ducha Świętego przez rzymskiego setnika Korneliusza i całą jego rodzinę. I właśnie ta nowa formuła wprowadzona przez papieża Pawła VI o tyle jest nowa, że wprowadzona do Nowej Księgi, ale ona nie jest jakąś nowością, nie jest wymysłem papieża Pawła VI, a raczej powrotem do najstarszej tradycji kościelnej, bo ta formuła pojawiła się już pod koniec IV wieku w liturgii Kościoła Wschodniego, a konkretnie w liturgii bizantyjskiej. I właśnie papież Paweł VI, wprowadzając zmianę tej formuły, wyjaśnia: co do słów, jakie wypowiada się przy bierzmowaniu, z należytym szacunkiem rozważyliśmy wartość czcigodnej formuły używanej w Kościele łacińskim. Uważamy jednak, że wyżej należy postawić starożytną formułę właściwą obrządkowi bizantyjskiemu, który wyraża dar Ducha Świętego i wspomina jego, można powiedzieć, wstąpienie w dzień Pięćdziesiątnicy. Przyjmujemy zatem tę formułę, oddając ją prawie dosłownie. To są słowa papieża. Czyli zobaczmy, że ta nowa formuła bardzo jasno wyraża rzeczywistość, która dokonuje się w sakramencie bierzmowania. Kandydaci otrzymują dar Ducha Świętego. A w formule jest mowa o znamieniu, co znaczy, że jest to dar niezniszczalny i dany człowiekowi raz na zawsze. Bóg nigdy nie cofa się z obietnic, które dał człowiekowi właśnie w bierzmowaniu, dając nam Ducha Świętego. My go po prostu mamy. Może często nie uświadamiamy sobie tego, może ten Duch Święty jest jakby zakopany gdzieś w naszym sercu, w naszym życiu, ale on jest obecny. I chodzi o to, żebyśmy pozwolili mu, że tak powiem, wyjść na zewnątrz i aby on prowadził i kierował naszym życiem. Jeżeli chodzi o formułę sakramentalną, tutaj też trzeba podkreślić, że po jej wypowiedzeniu bierzmowany odpowiada aklamację Amen. I właśnie poprzez tę aklamację człowiek, który przyjął sakrament bierzmowania, wyraża swoją wiarę oraz wdzięczność Bogu za dar Ducha Świętego. Powiedzenie Amen oznacza także pełną akceptację tego, co przez ten sakrament się dokonało. Jest to także gotowość do przyjęcia wszystkich konsekwencji, które wynikają z otrzymania tak wielkiego daru. Mówiąc Amen, człowiek bierzmowany, napełniony Duchem Świętym, podejmuje się współpracy z nim w dziele ewangelizacji świata, w którym żyje. Tu jest też ważna ta sprawa, że tego sakramentu udziela biskup, który jest pasterzem kościoła diecezjalnego i przez to jest przedstawicielem i reprezentantem kościoła powszechnego. Każdy biskup należy bowiem do tak zwanego kolegium biskupiego i jest jednym z następców apostołów, a zatem jest zobowiązany troszczyć się o cały Kościół. I jako następca apostołów, on jest szafarzem bierzmowania, jedynym szafarzem, bo właśnie poprzez działalność apostolską był udzielany dar Ducha Świętego, a dziś, ponieważ biskupi są następcami apostołów, oni właśnie udzielają sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania łączy nas bardzo mocno z Kościołem. Te nowe obrzędy tego sakramentu bardzo często mówią o zadaniach z jednej strony wspólnoty kościelnej wobec osób, które przyjmują bierzmowanie. I tak ta wspólnota winna być czytelnym świadkiem obecności i działania Ducha Świętego. A więc bierzmowanie powinno być udzielane jakby w takim kontekście i klimacie wiary. A więc ci kandydaci do bierzmowania powinni być otoczeni ludźmi, którzy głęboko wierzą właśnie i żyją na co dzień, świadczą o tym, że są wierzącymi, że przynależą do Chrystusa, że realizują Ewangelię, czy żyją według Ewangelii Chrystusowej. To jest bardzo ważne, zwłaszcza, że dzisiaj w naszej praktyce sakrament ten przyjmują młodzi ludzie, więc oni, można powiedzieć, ciągle dojrzewają do wiary i tę wiarę Duch Święty ma umocnić, ale potrzeba jest świadków, takich widzialnych świadków, którzy pokażą, ja otrzymałem Ducha Świętego i tym Duchem Świętym żyją, a to są konkretne owoce mojego życia, że jestem zjednoczony z Chrystusem, że jestem obecny w Kościele, że uczestniczę w Eucharystii, przyjmuję inne sakramenty, staram się realizować właśnie moje zadanie jako chrześcijanina, jako katolika. I warto, myślę, jeszcze zwrócić uwagę na różnego rodzaju skutki przyjętego sakramentu bierzmowania, skutki, które są ściśle związane właśnie z przyjęciem Ducha Świętego. I tak właśnie papież Paweł VI, cytowany już wcześniej, jako pierwszy i najważniejszy skutek sakramentu bierzmowania wskazuje właśnie osobę Ducha Świętego. A więc człowiek, który przyjmuje sakrament bierzmowania, otrzymuje w darze osobę całego Ducha Świętego. A wraz z nim otrzymuje się także różnego rodzaju dary Ducha Świętego. A więc nie tylko osoba, ale także dary. I tak na przykład o konkretnych darach Ducha Świętego mówi się w modlitwie, która towarzyszy włożeniu rąk na wszystkich kandydatów. Biskup prosi wtedy Boga, aby przez Jezusa Chrystusa zesłał na bierzmowanych Ducha Świętego Pocieszyciela i dał im ducha mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i by napełnił ich darem Bożej bojaźni. To są konkretne właśnie dary Ducha Świętego. Mówimy o 7 darach, ale to jest taka, można powiedzieć, liczba symboliczna, która w Piśmie Świętym oznacza całość, doskonałość, a zatem otrzymujemy w pełni Ducha Świętego ze wszystkimi darami. Duch Święty ukazywany jest w liturgii jako Pan, jako Ożywiciel, jako Pocieszyciel, jako Duch Prawdy. I zobaczmy, że te wszystkie określenia pochodzą od Jezusa Chrystusa, który tak właśnie przedstawia Ducha Świętego, który będzie dany Jego uczniom i został dany właśnie w momencie zesłania Ducha Świętego. Sobór Watykański II w swoich dokumentach określa dary Ducha Świętego jako łaski udoskonalające nadprzyrodzone życie wiernych oraz ułatwiające wypełnianie funkcji hierarchicznych, zadań apostolskich oraz innych posług dla dobra całej ludzkości. A zatem zobaczmy, że dar Ducha Świętego jest nam dany, udoskonala nas, udoskonala nasze życie wewnętrzne, pozwala nam wypełniać różnego rodzaju funkcje w Kościele, prawda, ale też kieruje nas na innych ludzi. I tak katechizm Kościoła katolickiego stwierdza między innymi, że bierzmowani, otrzymując w darze samego Ducha Świętego, otrzymują także Jego konkretne dary. O darze Ducha Świętego dokument wypowiada się wiele razy w związku z chrztem, bierzmowaniem, nawet całym życiem chrześcijańskim, wskazując, że dary Ducha Świętego umożliwiają właściwe moralne postępowanie chrześcijańskie oraz posiadanie cnoty i czynią wiernych zdolnymi do posłuszeństwa natchnieniom Bożym. Dary Ducha Świętego, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, określa się jako nadprzyrodzone uzdolnienia konieczne do poddawania się natchnieniom Ducha Świętego w sposób szybki, łatwy, ochoczy i radosny. To właśnie dzięki tym darom stajemy się zdolni do poznawania i wypełniania woli Bożej w codziennym życiu. To Duch Święty sprawia, że możemy właśnie poznać i wypełnić wolę Bożą. Dalej, dary te pomagają także wytrwać człowiekowi w łasce Bożej. Pozwalają człowiekowi właściwie modlić się. Duch Święty uczy nas modlitwy, ale także modli się w nas. Dalej, otrzymując w sakramencie bierzmowania dary Ducha Świętego, można powiedzieć, powinniśmy żyć owocami Ducha Świętego, czy przynosić owoce Ducha Świętego. A o tych owocach wiele razy pisze święty Paweł w swoich listach. I tak do owoców Ducha Świętego, czyli takich znaków obecności Ducha Świętego w nas i naszej współpracy z Nim, należą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Można powiedzieć, że to są wszystkie cechy, które winny charakteryzować człowieka, który został napełniony Duchem Świętym, czyli człowieka, który przyjął sakrament bierzmowania. I katechizm w tym kontekście powie, że te owoce Ducha Świętego to są swego rodzaju doskonałości, które formuje i kształtuje w nas Duch Święty jako początki chwały wiecznej, czyli początki życia wiecznego. Rzeczywiście już tu na ziemi doświadczamy owoców Ducha Świętego, o których pisał święty Paweł, ale wiemy, że no nie są one jeszcze doskonałe i oczekują wypełnienia, a to wypełnienie nastąpi w wieczności. I w tym kontekście, drodzy słuchacze, myślę, że kiedy jesteśmy uczestnikami liturgii bierzmowania w naszych parafiach, warto sobie przypomnieć, kogo otrzymaliśmy, jaki dar nosimy w sobie od momentu bierzmowania i czy my rzeczywiście z tego daru korzystamy, bo przecież no, wielkich rzeczy doświadczamy w tym sakramencie, który jest no, dzisiaj jakby niedoceniany, niewykorzystany w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. A bez Ducha Świętego po prostu jesteśmy słabi, jesteśmy podatni na grzech, na upadki. A właśnie otwierając się na Ducha Świętego, modląc się do Ducha Świętego, właśnie do czego bardzo zachęcam, żeby w naszych modlitwach modlić się nie tylko do Ojca, do Jezusa Chrystusa, do Matki Bożej, ale modlić się do Ducha Świętego. Prosić, aby On był dla nas natchnieniem, inspiracją do naszego życia, bo On w nas jest. Przyjęliśmy Go w momencie, kiedy biskup nałożył na nas ręce, namaścił nasze czoła olejem krzyżma i wypowiedział formułę: przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Szczęść Boże.